Podróże filozoficzne. W roli przewodnika...
Nazywam się Janusz Sytnik-Czetwertyński, jestem doktorem habilitowanym filozofii, a prywatnie filozofem poszukującym. Żyjący w latach 1770-1831 Hegel należy do grupy najbardziej rozpoznawalnych filozofów epoki oświecenia. Jest prawda, że jego poglądy miały olbrzymie znaczenie dla potomnych, ale prawdą jest jednak również to, że nie był to myśliciel prawdziwie głęboki, a przynajmniej nie tej rangi, co na przykład Kartezjusz, Newton, Leibniz albo Kant. Można powiedzieć, że poglądy Hegla trafiły na podatny grunt. Można też powiedzieć, że Heglowi rzeczywiście udało się stworzyć pewien sposób filozofowania. I ten sposób jest tak charakterystyczny, że po heglowsku można uprawiać nie tylko filozofię, ale w pewnym sensie również matematykę, chemię czy geologię. W największym uproszczeniu filozofia heglowska sprowadza się do poszukiwania dziejowego sensu naszej rzeczywistości, że świat, który nas otacza, jego aktualna sytuacja jest wynikiem pewnej logiki wydarzeń, pewnego dziejowego sensu, który przejawia się w wydarzeniach historycznych. Proszę Państwa, jeśli wyobrazimy sobie, że światem rządzi jakiś logiczny i racjonalny umysł, który prowadzi dzieje podług pewnego swojego zamysłu, to zadaniem filozofii będzie przypatrywać się konkretnym wydarzeniom i szukać w nich przejawów tegoż zamysłu. Hegel twierdzi bowiem, że istnieje pewien globalny duch, który się realizuje w dziejach świata. Filozofia pozwala zaś zobaczyć logikę jego zamiarów poprzez analizę konkretnych wydarzeń. Przenieśmy to na grunt praktyki, by wyjaśnić to prościej. Hegel, gdyby żył dziś, kazałby na przykład spojrzeć na losy naszego świata jako na efekt działania jakiegoś globalnego ducha. Sens ten realizuje się we wszystkich naszych wydarzeniach, a najlepiej pojąć go, analizując wydarzenia najbardziej spektakularne. Wydarzenia te należy następnie ułożyć w logiczny ciąg i w ten sposób domyślimy się rzeczywistych zamiarów ducha. Szukamy więc istoty spraw, sedna tego, co nas otacza. I myśląc owym sednem, szukamy logicznego ciągu z wydarzeniami, które nas poprzedzają. No to właśnie na tej podstawie Hegel stwierdził, że nie może nas dziwić, że Chińczycy zbudowali chiński mur. Jest on bowiem właśnie uprzedmiotowieniem stanu ich duszy, która chowa się codziennie przed całym światem w ramionach tradycji, braku ekspresji uczuć, ciągłych obrządkach obejmujących nawet tak powszechne czynności jak układanie kwiatów, parzenie herbaty czy kaligrafia. Hegel powie, że właśnie w tym wydarzeniu, budowie chińskiego muru, jakże wyraźnie odsłania się globalny duch tego narodu. Jeśli więc chcemy zrozumieć własnego ducha, ducha naszego narodu, to musimy zrozumieć jakiś logiczny ciąg wydarzeń, który prowadzi nas do teraźniejszości. W naszym przypadku będą tu wielkie wiktorie, nasze zwycięstwa, ale również zabory, które w jakiś sposób do dziś ciążą na naszej psychice. Będzie tu zapewne nasza kłótliwość jako następstwo dawnego liberum veto. Będzie tu też nasza gościnność jako następstwo naszego nizinnego położenia geograficznego, a co za tym idzie dużej migracji ludności przez terytorium naszego państwa. Z pewnością żyjący niemal w niedostępnych górach Tybetańczycy nie będą tak gościnni i wylewni jak my. Jak Państwo widzą, by poznać owego ducha, jak widział to Hegel, należy brać choćby na użytek obserwacji jednego tylko narodu cały zestaw czynników odnoszących się nie tylko do postaw obywatelskich, ale również położenia geograficznego, historii danego narodu, jego tradycji, sztuki, kultury, a wreszcie odkryć naukowych. Dopiero wówczas zrozumiemy w tych przejawach jego ducha, który w narodzie się realizuje. Hegel zaważył na historii idealizmu jeszcze inną refleksją. Wrócił on bowiem do pytań o pojęcie bytu. Czym jest byt? To istotne pytanie notabene. Szczególnie, że wszystko jest jakimś bytem, niekoniecznie realnym. Smerfetka też w końcu jest jakimś bytem. W tym przypadku filozofia powie, że jest bytem intencjonalnym. By dojść do pojęcia bytu, należałoby zwrócić się w stronę jakiejś konkretnej rzeczy, no na przykład krzesła, i wyrzucić zeń wszystko, co nie jest bytem. Tyle tylko, że trzeba by wyrzucić właściwie wszystko, zupełnie wszystko, bo przecież to, czy krzesło to jest drewniane, czy plastikowe, nie ma znaczenia dla tego, by było dalej bytem. Nie mają znaczenia właściwie żadne własności fizyczne. Nie ma nawet znaczenia to, że jest krzesłem. Gdyby było słoniem, dalej byłoby bytem. Zatem Hegel powie, byt niczym nie różni się od niebytu. Bytu w pewnym sensie nie ma, bo o nim nie da się po prostu niczego powiedzieć, tak jak o niebycie. Stąd dalsze wnioski, że jeśli byt jest jakąś prawdą, byt danego konkretnego krzesła jest przecież prawdą, że to krzesło, na którym siedzę aktualnie w studio, istnieje, a jeśli tak, to byt tego krzesła nie różni się niczym od niebytu, to znaczy, że w samej prawdzie jest również fałsz, że prawda od fałszu niczym się nie różni. I stąd, proszę Państwa, przejście do późniejszego relatywizmu, który widzieć to będzie szerzej. Jeśli prawda niczym nie różni się od fałszu, no to również dobro niczym się nie różni od zła, sprawiedliwość niczym się nie różni od niesprawiedliwości, prawo od bezprawia, miłość od nienawiści, a mądrość od głupoty. I ten sposób rozumowania przeszedł do wszystkich utopii totalitarnych XX wieku, aż do współczesnej nam myśli europejskiej. Nikt już nie szuka ani prawdy, ani dobra, ani piękna. Wszystko jest tylko pozorem.